Wolna antena. Radia Wnet.
Stefan Truszczyński się nazywam. Jest czwartek, 11. Radio Wnet i rozmawiamy w studio. Jest pani Izabela Cywa i państwo nie uwierzycie, ale delikatna, młoda kobieta była 4 lata w Afryce. I to jakiej czarnej, środkowej, Republice Środkowoafrykańskiej. Czy tak?
Tak, dokładnie. Dzień dobry.
Dzień dobry. Była pani na misji?
Tak, na misji katolickiej. Mhm.
Ale zanim o tym, to może o sobie coś. Jak to się w ogóle wzięło? To skąd się wzięła ta Afryka? Gdzieś czytała pani w pustyni, w puszczy?
Zawsze chciałam wyjechać. Chciałam coś dobrego zrobić dla ludzi. Powiedzmy, po moich studiach byłam zadowolona z tego, co robię. Skończyłam politologię i zarządzanie i chciałam taki jeden rok poświęcić dla kogoś innego, nie tylko dla siebie.
I poświęciła pani 4 lata.
No tak, właśnie z tego jednego roku wyszły 4 lata.
A te studia to gdzie były?
W Krakowie i w Rzeszowie.
Na
Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Rzeszowskim.
Rzeszów się pięknie rozwija, teraz bardzo lubię tam jeździć. A Kraków, no wiadomo. A jeszcze coś o sobie. A te, było to związane z jakimiś rodzinnymi tradycjami, czy też tylko lektury i ktoś doraził tą Afrykę? Jak w ogóle ta Afryka? Bo tak o Afryce to mało wiemy w Polsce.
To znaczy... U nas w Krynicy, jestem z Krynicy Zdrój, ksiądz proboszcz mojej parafii był kiedyś dyrektorem Centrum Formacji Misyjnej i to on właśnie, kiedy przyszedł do nas na parafię, rozmawiałam z nim i on mi polecił panią Elżbietę Wryk, która w tym czasie była dyrektorem szpitala. Ona przyjechała do nas do Krynicy.
Szpitala gdzie?
Szpitala właśnie w Republice Środkowoafrykańskiej, tak. Szpitala w Bagandu, który prowadzi diecezja tarnowska do dzisiaj. Który powstał w 2004 roku. I właśnie dzięki pani Elżbiecie Wryk wyjechałam do Afryki.
A ten mądry ksiądz, jak się nazywa?
Ksiądz Jan Wnęk.
Jest dawno w Krynicy? Pani zna księdza dawno już tam?
To znaczy, no już kilka lat, tak.
Kilka lat. Mhm. No my znamy Krynicę, Kiepura i różne tam inne sprawy. Potem Kaczyński, Bogusław, świętej pamięci. Ale wróćmy teraz jeszcze do tych spraw afrykańskich. I co? Zaczęło się od studiowania książek, tak? Przygotowywania się. Żeby w ogóle pojechać do Afryki, pani zdaniem, co należy przedtem zrobić? Jak się przygotować?
To znaczy, to chyba zależy, o jakiej Afryce mówimy. Ja myślę, że do wyjazdu do Republiki Środkowoafrykańskiej w czasie rebelii chyba nie da się do końca przygotować. A tak było, że ja kiedy wyjechałam, to był dokładnie październik 2012 roku. Już od grudnia zaczęły się przygotowania do rozpoczęcia rebelii i ona nastąpiła w marcu 2013 roku. Także zastała już nas na misji i myślę, że w tym wypadku nie da się przygotować ani do rebelii, ani do wojny. I na pewno tutaj w Polsce w żaden sposób nikt nas do tego nie przygotowuje. Nawet taki przykład, że kiedy uciekaliśmy do buszu, kiedy mieli przyjść do nas rebelianci, nie do końca wiedzieliśmy, jak mamy się zachować i co mamy wziąć ze sobą. I miałam do siebie wielkie wyrzuty sumienia, że może nie przykładałam się zbytnio do swoich obowiązków i nie wiedziałam, jak mam się w takiej chwili zachować.
Tak, ale jeszcze przedtem trzeba jakiś język znać, prawda?
To znaczy tak, akurat w Republice Środkowoafrykańskiej językiem urzędowym jest język francuski, drugim językiem jest język sango. Jeden i drugi nauczyłam się na miejscu. Przez pierwszy rok, zanim wyjechałam do Republiki Środkowoafrykańskiej, również uczestniczyłam w kursach. I właśnie tutaj Centrum Formacji Misyjnej odgrywa bardzo wielką rolę, którego nie przeszłam, bo byłam jakby zrekrutowana do konkretnej pracy i też szybko, zaraz po studiach, ale osoby, które są w takim Centrum Formacji Misyjnej, to one się dobrze przygotowują właśnie do wyjazdu na misję.
Rozmawiałam z księżmi, to kilka miesięcy trwa, prawda? Dość
tak,
długo.
Tak, tak. To jest około roku jest szkoła, a potem takie osoby są wysyłane do państw, żeby na miejscu uczyć się języka.
Czy te wpływy francuskie dawne jeszcze bardzo się tam odczuwały w Republice Środkowoafrykańskiej?
Bardzo.
Tak, bardzo. Czyli Francuzi uważają, że to jest trochę taki ich teren. Ale wracając jeszcze do samej rekrutacji i do tych początków. Mówi pani, że trzeba się właśnie przygotować. To może jeszcze powtórzmy, bo może za panią, pani śladem. No bo to jakoś tak łatwo było. Ksiądz proboszcz polecił, pani dyrektorka przyjęła. To albo pani jest taka genialna, urokliwa i także wszystko się pani udaje i czego życzę dalej, albo też po prostu duże braki są, szukają kadr tam.
Myślę, że to drugie, czyli po prostu duże braki. Akurat tam, gdzie ja pojechałam, to jest szpital, który był stworzony dla ludności pigmejskiej. Szpital w Bagandu, który ma 50 łóżek, więc jakby pracy jest bardzo dużo i osoby są cały czas poszukiwane. Teraz również siostry kombonianki, które przejęły szpital, to nadal poszukują różnych wolontariuszy do pracy.
Siostry jakie?
Kombonianki.
To jest ich teren, ich
to znaczy
misja.
One, nie, to dalej zostaje misja polska, misja katolicka, z tym, że dyrektorem właśnie jest siostra kombonianka, tam jeszcze pracują inne siostry i potrzebują cały czas kogoś do pomocy i do pracy.
A może coś na temat tych sióstr bliżej, bo to pojęcie nie znam obce.
Siostry Komonianki to jest włoskie zgromadzenie od Komboniego.
Od kogo?
Komboniego.
A kto to był?
To był taki ojciec zakonnik, który właśnie wyjechał na misję i on opiekował się osobami chorymi, trędowatymi.
Kiedy? To było mniej więcej. 100 lat temu, 50?
No, myślę,
dawno,
że około, tak.
Około. Czyli to długa, długa tradycja już.
Tak, tak, tak. No i tutaj siostry kombonianki, one tylko i wyłącznie pracują na misjach. Afryka to jest w głównej mierze ich miejsce pracy. No i przejęły też nasz szpital. To są trzy pielęgniarki, które tam pracują oraz położne. I bardzo dobrze sobie radzą.
Byłem w takim szpitalu na Madagaskarze kiedyś, no, jednak bardzo prymitywne i takie surowe warunki.
No tak, to w buszu tropikalnym w Republice Środkowoafrykańskiej nawet żeby przewieźć jakieś rzeczy, to jest problem, ponieważ drogi są niedostosowane i trzeba też powiedzieć o całym kraju, który jest bardzo biedny. To jest jedno z najbardziej dysfunkcyjnych państw świata. Chyba w tym roku plasowało się na pierwszym miejscu jako najbardziej upadłe państwo, bez dróg, bez opieki medycznej, bez opieki edukacyjnej.
Tak, a właśnie jakie to jest państwo? Ono jest taki trochę naleśnik, prawda? Między tam Zairem, Sudanem
tak.
Południowym, a ludność ile? 5-7 milionów?
Około 6 milionów.
Około 6 tak. milionów. A ta stolica, o której pani wspomniała, Bangi, to jest duże miasto, tak?
No powiedzmy, że duże. Na afrykańskie warunki dosyć duże.
Kilkaset tysięcy mieszkańców.
Około 700 tysięcy
No to jednak duże. A komunikacja z innymi, z Kinshasą, z Kongiem, tam jest dobra?
Komunikacja rzeczna.
Tak, a rzeczna.
Być może jeszcze jest dobra. Komunikacja lotnicza.
Tylko właśnie.
Też również, ale to jest tylko i wyłącznie tak naprawdę dla organizacji humanitarnych. Jest tylko i wyłącznie dostępna dla zwykłego środkowoafrykańczyka. Absolutnie nie.
Jak pani tam wylądowała, to jest kraj taki, no można powiedzieć środkowa Afryka, czarna Afryka, prawda? Niedaleko równika, gorąco. Kiedy pani tam pojechała, w jakich miesiącach? Bo to zimowe są najłagodniejsze, nasze zimowe, tak?
To był właśnie październik, tylko że ja tak co roku wracałam, byłam na rok, potem wróciłam na kilka miesięcy, potem znowu pojechałam na rok, potem na 2 lata, więc, no ale zazwyczaj
kilka
przyjeżdżałam
razy.
Tak kilka razy. W sumie 4 lata i pamiętam, to było pierwsze, co mnie uderzyło, kiedy wylądowałam na lotnisku w Bangi, wysiadłam z samolotu i nie mogłam oddychać. Było tak gorąco i tak duszno, że stwierdziłam, że może jednak powinnam wrócić do tego samolotu i przyjechać z powrotem do Warszawy. To był dla mnie szok.
Tak, bo ten okres jesienny nasz, to tam jeszcze jest bardzo, bardzo gorący. No, a jak tam jest z deszczami? Tam też jest takie pora deszczowa, że leje bez przerwy?
Tak, jest pora deszczowa i pora sucha, tak. Tylko, że niestety to się zmienia, bo to nie jest tylko tak, że klimat się zmienia w Europie, w Afryce. To jest bardzo odczuwalne również.
A proszę powiedzieć, piękna rzecz w Afryce to jest tak, jak nagle o 18, w tej strefie równikowej, myślę o Kongo, o Zambii tam byłem, to jest nagle godzina 18 i cisza, i ciemno. Skończy się dzień, a o 6 rano nagle słońce wyskakuje i wszystkie ptaki śpiewają. Piękne to jest, prawda? Mm-hmm.
Tylko, że akurat w Republice Środkowoafrykańskiej nie jest cicho. Ciemno jest. Aha. Ale cicho absolutnie nie. Oni od godziny 18 tak samo się bawią. Bardzo lubią, jak jest ciemno. Wtedy no, wioska nie umiera, tylko zaczyna żyć.
A dobrze. Jakie problemy takie najważniejsze, które panią zaskoczyły, czy nie zaskoczyły, w każdym razie przyjechała pani na taką misję. Osoba, to był pierwszy wyjazd do Afryki w ogóle, tak?
Tak, pierwszy.
Osoba tutaj nad Wisłym. No i co? Wchodzi pani w inną zupełnie społeczność. Wchodzi pani w sytuację tą klimatyczną, dość koszmarną jednak w tym momencie. I jak to pani odebrała? No, że pani w ogóle wytrzymała tam tyle czasu, no i wracała jeszcze.
Afryka to jest takie miejsce, gdzie bardzo miło się wraca, dlatego że praca tam na miejscu jest różna. Ludzie są inni, ludzie są bardziej weseli, zadowoleni. Nawet jeżeli im jest bardzo źle, to cały czas jednak próbują być pozytywni, co jest takie zarażające.
Uśmiech mają.
Tak, dokładnie. I to jest takie bardzo miłe. Ale wiadomo, że praca w szpitalu była dla mnie wielkim, może nie tyle ciężarem, dlatego że ja nie mam wykształcenia medycznego. Pomagałam tylko na początku, przez pierwsze 2 lata pracowałam w aptece, która była taką administracją szpitala. Następnie potem przejęłam szpital po pani Elżbiecie Wryk i byłam jego dyrektorem. I właśnie tutaj ta praca w szpitalu, gdzie śmiertelność jest naprawdę bardzo duża, gdzie umierają najczęściej dzieci do 5. roku życia. Tam jest taka też selekcja naturalna, bo tylko mocniejsi i silniejsi wygrywają. I chyba właśnie to zdarzenie ze śmiercią było dla mnie bardzo ciężkie, chociaż nie mogę powiedzieć, bo też przywiozłam z Europy różne stwierdzenia o Afryce, które nie były prawdziwe, na przykład duże brzuszki u dzieci. Wydawało mi się, że wszystkie dzieci są niedożywione już na skraju życia i śmierci, a okazuje się, że po prostu zarobaczenie jest ogromne i one potrzebują kilku leków, a wcale nie są umierające. U nas było bardzo dużo dzieci, prowadziliśmy też taki specjalny program dla dzieci niedożywionych, z tym, że tutaj trzeba powiedzieć, że sytuacja się zmieniła po tym, jak od marca 2013 roku, czyli od rebelii Michela Dżotodzia, sytuacja się całkowicie zmieniła. Głód przyszedł niesamowity. Rebelianci, którzy w sumie pochodzili z Czadu i Sudanu.
Pogorszyła się sytuacja.
Tak, 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 pogorszyła się. Ci rebelianci byli bardzo brutalni. Pierwsze zaskoczenie, przyszli do Bangi, bo zaczęli oczywiście swoją rebelię od obalenia władzy François Bozizé, ówczesnego prezydenta Republiki Środkowoafrykańskiej. I kiedy potem organizacja Seleka dochodzi do władzy właśnie po rebelii, zaczyna pustoszyć ministerstwa, wchodzi do ministerstw, niszczy księgi, niszczy dokumenty, co było dla nas wielkim zaskoczeniem. Zabija wielu ludzi. Jakby chcieli zniszczyć Republikę Środkowoafrykańską i zaczęli właśnie od dokumentów i ministerstw, a potem przeszli na inne wioski właśnie. Przyjechali też do nas, do Bagandu i też tam przez wiele miesięcy stacjonowali. Potem stacjonowała koło nas druga organizacja, tak zwana Antibalaka, która niby pochodziła ze Środkowoafrykańczyków, ale też niestety zrobili dużo złego. Więc kraj totalnie pochłonięty chaosem. Kraj bez władzy, bez jakiejkolwiek pomocy. I tutaj na przykład rola Francji. Wiemy, lądując w Bangi, w stolicy kraju, na największym lotnisku, właśnie zaraz koło tego lotniska, wojsko francuskie ma swoją siedzibę. I cały czas tam mieszczą się francuskie wojska. Potem przyszło wojsko ONZ-u, ale sytuacja nie polepszyła się w żaden sposób. Do dzisiaj Środkowoafrykańczycy są bardzo negatywnie nastawieni do wojsk obcych. Bardzo dużo też przeżyli, były też oskarżenia żołnierzy ONZ-u o współpracę z rebeliantami, ponieważ przysłano do Republiki Środkowoafrykańskiej wielu żołnierzy muzułmanów, a rebelianci, którzy przyszli również do kraju, to muzułmanie. Więc tutaj było bardzo dużo kwestii, których miejscowa ludność, tubylcy nie do końca rozumieli i nie mogli się z tym pogodzić.
Tak. A teraz jak to wygląda z informacji, które pani odbiera, ta sytuacja polityczna i gospodarcza?
Z 16 prefektur, które są w Republice Środkowoafrykańskiej, 4 są pod jurysdykcją prezydenta obecnego, Tuadery. Cała reszta niestety jest pod panowaniem innych grup zbrojnych. Ostatnio, z tego co słyszałam, naliczono 19 grup zbrojnych w tym kraju.
No i co? I pani się wybiera tam znowu?
Ale akurat do prefektury, która jest, powiedzmy, że spokojna.
No ale będzie pani musiała przejeżdżać przez inne prefektury.
No właśnie nie, bo akurat ta leży niedaleko stolicy, niedaleko Bangi, więc tamta część, powiedzmy, że jest jeszcze bezpieczna.
Proszę mi powiedzieć, jak taka młoda dziewczyna z Krynicy, no via Uniwersytet Jagielloński, to już była pewna zaprawa, ale potem ląduje w takim czarnym lądzie i to w samym środku, no, to się nazywa Środkowa Afrykańska Republika. To w ogóle to jest mała świadomość, w ogóle w Polsce o Afryce, to przecież tak mówiąc szczerze, guzik ludzie wiedzą. Martwią się tylko, że coraz więcej Afrykanów stara się dostać do Europy i oni są silni, to są młodzi, silni mężczyźni. Widzieliśmy ich, no, jak się pchają na samochody, na prom i tak dalej. A mówi się tylko tutaj o tej ekspansji z Bliskiego Wschodu, a ta Afryka to niesamowicie wielki, wielki kontynent, przeludniony, prawda? Bo tam w Kongo na przykład, to gdzieś nie pójdzie, to ktoś tam człowieka obserwuje. I ta Afryka, jak pani teraz na nią patrzy po tym pobycie? Czy to, jak tego w ogóle opanować? Czy namówić ich, żeby jednak zostali? Czy żeby, jak się pani pytają na pewno, jak się dostać do Europy? Jak tutaj w ogóle zaczepić się? To co można im powiedzieć?
To znaczy, akurat dla Środkowoafrykańczyków na pewno Europa jest w pewnym sensie rajem, tak? W pewnym sensie niebem, którego nie bardzo pragną, chcieliby pojechać, ale doskonale zdają sobie sprawę, że to nie jest ich kultura. I też na miejscu widzimy, jak bardzo się różnimy. To jak my podchodzimy do różnych spraw, tutaj mówię o mnie, o Europejce, o Polce, a odnośnie ich spojrzenia na świat i na życie. I oni często mówią, że oni lubią właśnie Republikę Środkowoafrykańską, to jest ich kraj, to jest ich kultura i oni nie do końca rozumieją nasze spojrzenie na świat. Tam na miejscu osoby, z którymi ja pracowałam, to bardzo kochały swoją rodzinę, oni są bardzo rodzinni, bardzo to dla nich było najważniejsze, a w czasie rebelii, co też bym chciała zaznaczyć, to dużo organizacji humanitarnych wyjechało, a jednak misje zostały. Misje religijne. I to było dla nich wielkim, naprawdę wielkim przedsięwzięciem. Bardzo cieszyli się z tego, oni czuli się bezpiecznie, nawet do tych miast, gdzie zostawali, czy wiosek, właśnie misjonarze, oni wracali i oni wiedzieli, że mogą się schować.
To piękne, doceniają misjonarzy. My mamy chyba około 2000 misjonarzy na 100 misjach, o ile pamiętam, coś takiego z Polski. Ale to są misje katolickie, ale teraz pojedzie pani na misję protestancką, tak?
Tak, na misję protestancką z organizacją, która zajmuje się studniami. Budowaniem studni i taką formacją.
Bo ta woda to jest najważniejsza rzecz. No.
Woda jest ważna, ale myślę, że szpital również jest ważny i szkoła, edukacja. W jednej klasie u nas właśnie w naszej miejscowości w Bagandu było do 200 dzieci w jednej klasie. To proszę sobie wyobrazić, że one nawet nie były w stanie wejść do środka. Do tej klasy.
Tak. A język ten francuski jeszcze tam jest popularny i uczą się go?
W szkole uczą się tylko i wyłącznie w języku francuskim. W domu mówią w języku sango albo w swoim narzeczu. To też zależy, z jakich rejonów pochodzą. Tutaj też bym chciała powiedzieć, że Republika Środkowoafrykańska jest niesamowicie bogatym krajem. Uran, ropa naftowa, złoto, diamenty, drewno. Każdego rodzaju. A tak naprawdę rzeczywiście jest najbiedniejsza, dlatego że to Środkowoafrykańczycy ciężko pracują w tych kopalniach, bo akurat w miejscu, gdzie ja mieszkałam i pracowałam, to były kopalnie złota, ale niestety nie mają z tego żadnych pieniędzy, dostają marne grosze, to wszystko jest jakoś przemycane do Europy. I tutaj wtedy, zanim się zaczęła wojna, to właśnie pierwszymi odbiorcami diamentów i złota byli muzułmanie, którzy potem sprzedawali innym narodowościom europejskim w głównej mierze. I oni przemycali te wszystkie złoża mineralne do Europy czy gdzieś w świat.
Czyli kolonializm CD, bo to jest wykorzystywanie tego, co tam jest, za groszem. Firmy różne, wielkie korporacje.
Chociaż tutaj Chińczycy mają bardzo wielki wpływ, trzeba powiedzieć, bo u nas na naszym terenie właśnie też stworzono taki wielki obóz Chińczyków. Wiem to dlatego, że przychodzili do nas do szpitala, aby się leczyć i nie mogliśmy w żaden sposób wytłumaczyć im, jak mają brać leki, dlatego że nie znali ani francuskiego, ani języka sango, ani angielskiego. Mówili tylko w swoim narzeczu. Nawet rysowanie dla nich słoneczka, że mają brać rano leki, było też bardzo trudne, więc samo to świadczy, że oni jakoś zostali przewiezieni tam do tych obozów i też są traktowani jak niewolnicy, żeby tylko im więcej wydobywać tego złota, potem znikają, wracają do siebie i na tej zasadzie właśnie Afryka jest okradana.
Czyli Chińczyków się widzi sporo, tak?
Bardzo dużo.
Bardzo dużo.
Bardzo dużo.
A proszę powiedzieć, a jeszcze w sprawie tego języka, pani pojechała z francuskim, znając francuski, a język miejscowy, jak to się przebiegało uczenie? Trudne to było bardzo?
To znaczy na miejscu się uczyłam, dlatego że edukacja jest niby dla wszystkich, ale więcej chłopców chodzi do szkoły niż dziewczyn. One w pewnym momencie nie chodzą do szkoły. Też wcześniej zaczynają życie rodzinne. Dlatego osoba, która przychodziła do apteki, matka z dzieckiem, trzeba było niestety wytłumaczyć w języku sango wszystkie kwestie, dlatego że ona nie rozumiała języka francuskiego. I tutaj wielki problem jest tej edukacji. Tak jak mówiłam, 200 dzieci w jednej klasie nie są w stanie niczego się nauczyć i na pewno nie języka. Tym bardziej, że używają innego języka w domu. Dlatego też ten język sango był naprawdę bardzo ważny, a na wioskach to ludzie tylko i wyłącznie mówią w sango i właśnie w tych swoich narzeczach. W Bangi bardziej wykształceni to wtedy mówią w języku francuskim.
Oprócz wolontariuszy w szpitalach, czy są tacy też w szkołach?
Tak, tak, oczywiście. Bo
skąd?
Tutaj misja akurat u nas, na misji w Bagandu był szpital, ale siostry kobonianki właśnie, o których wspomniałam, one prowadzą kilka szkół, one się zajmują szkołami, ale też w innych miejscowościach i w Bangi księża prowadzą na przykład orfelinat, czyli to jest forma takiej świetlicy dla dzieci, albo w Buar, również misja katolicka tam, która przyjmuje osoby świeckich, którzy zajmują się właśnie szkołami, w Buar czy w Babuła. W innych miejscowościach w Republice Środkowoafrykańskiej.
A czy widać wielkie organizacje międzynarodowe, Czerwony Krzyż, inne tam na miejscu, coś pani ich zauważyła?
To znaczy akurat u nas to nie, bo myślę, że byliśmy w tak daleko w burz, że też droga była bardzo kiepska. No i też byłam w czasie też rebelii, gdzie jednak organizacje humanitarne nie przemieszczały się tak często. Ja też nigdzie nie wyjeżdżałam,
Nie szkodzi, telefon dzwoni do nas z Republiki, chcą coś nam podpowiedzieć, tak?
Ale jeżeli chodzi o organizacje, to wiem, że są takie organizacje w głównej mierze w dużych miastach.
Działają jednak.
Tak, tak, ale w czasie rebelii wyjechały, tak jak mówiłam.
Aha, tylko zostali dzielni misjonarze, którzy na ogół do końca trwają. A jakieś ślady polskie, jakaś polska obecność, polska Polacy, byli tam razem z panią, miała pani jakiś kontakt z Polakami?
Tak, tak, na misji, w której pracowałam, są polscy księża, właśnie księża tarnowscy, był ksiądz Mieczysław Pająk, który tam jest właśnie proboszczem tej parafii, ale jest bardzo dużo polskich księży, około 40. Są troszeczkę rozsiani po kraju i albo bardziej są na północnym zachodzie, albo południowym zachodzie, tak jak my. Też jest wielu misjonarzy w Bangi. Także tutaj polska obecność jak najbardziej się odczuwa i sam szpital w Bagandu jest polskim szpitalem w Afryce.
Polskim szpitalem.
Tak. Widnieje tam flaga.
Nasza.
Nasza.
Pięknie. Pamiętam w Witrzumbi w Kongo nad jeziorem to dwa kościoły protestancki, katolicki i powiedzieli mi, że jednak ten protestancki jest bogatszy, że jednak te kraje zachodnie więcej pieniędzy, więcej paczek, więcej książek, więcej lekarstw. Coś takiego.
Tylko to nie na tym polega. Tutaj dla mnie właśnie edukacja ludzi, że nie rozdawanie, ale nauka ich właśnie nauka nawet w taki sposób, że muszą płacić za część leków w szpitalu. Może to jest złotówka, ale to jednak jest jakaś ich partycypacja, to jest ich edukacja i to jest ich odpowiedzialność za rodziny i dzieci, co jest najważniejsze. To nie chodzi o wiele paczek i wiele rzeczy i prezentów.
Proszę powiedzieć, pani ma, mogę zapytać się o wiek? Mogę, pani jest młodziutka.
29 lat.
29 lat. I cóż, jest jakiś taki plan życiowy, co dalej? Bo była ta politologia, to co ta politologia, to nudna okazała się, czy nie bardzo?
To znaczy, myślę, że mój plan na kolejne miesiące to jest właśnie praca w Republice Środkowoafrykańskiej jeszcze przez 12 miesięcy, a potem nie wiadomo.
Nie wiadomo. Pisze pani pamiętniki, dziennik, coś, trzeba warto to notować.
Nie, nigdy nie notuję.
Nie?
Nie.
No to szkoda dla nas. Natomiast te sprawy afrykańskie, może jeszcze, bo już mamy łączność z panem profesorem Kierzunem. Halo?
Witam, dzień dobry.
Dzień dobry, panie profesorze. Pan profesor Witold Kierzun przy aparacie, a w studio, panie profesorze, jest przeurocza pani, strasznie dzielna. 4 lata była w Republice Środkowoafrykańskiej, pani Izabela Cywa, która była, proszę pana, panie profesorze, na misji i pracowała w takich, no wie pan, w jakich to warunkach szpitalnych, prymitywnych. No więc tutaj właśnie przed chwilą, pół godziny rozmawialiśmy na temat tej Republiki Środkowoafrykańskiej. Szalenie interesujący temat, bo to w ogóle o Afryce mało wiemy, a już o tych takich mniejszych krajach bardzo mało. Czy pan profesor z punktu widzenia swojego wielkiego doświadczenia i w ogóle mądrości, czy pana podziwiamy w ogóle za pana całe życie, to pan profesor coś takiego jak najważniejsze dla nas w stosunku do Afrykanów mógłby poradzić, powiedzieć?
Proszę pana, no więc ja w Afryce spędziłem 12 lat. Pracowałem w Burkina Faso, prawda? No, pełniłem funkcję kierownika dużego projektu, miałem 56 pracowników. No więc muszę powiedzieć, że Afryka jest no, bardzo, bardzo interesującym i ciekawym kontynentem. Bardzo ciekawa jest ta miejscowa, że tak powiem, kultura, która no, zupełnie jest odmienna od naszej. No, tam, gdzie w Burundi jest wspaniały klimat, dlatego że temperatura normalna średnia to jest 30 stopni, no więc to jest ciepło, ale to nie jest jeszcze tak strasznie gorąco. A poza tym to jest kraj, w którym jest, no bo powiedzmy, chodzi pan do lasu, a to jest las, proszę pana, drzew bananowych. Także może pan sobie urwać banan, prawda? Tak. Jeden i trzeci, czwarty. Jest wspaniałe jezioro Tanganyika, proszę pana, które ma 300 kilometrów długości.
No tylko, no, że teraz jest tak strasznie niebezpiecznie. No tutaj słyszeliśmy, co się dzieje w tej Republice Środkowoafrykańskiej, że ta rebelia, że ten podział, że te różne grupy działają. A jak pan prognozuje, jak to będzie się toczyło? Dużo Afrykanów chce uciec, wyjechać, a Europa już ich nie chce. Jak to wszystko potoczy się?
Problem polega na tym, że w Afryce jest bardzo wysoki przyrost naturalny. Tam, gdzie byłem w Burundi, to średnia rodzina, no pamiętam, spotkaliśmy taką murzynkę, z którą tam rozmawiałem, no i pytam się, dobrze, no to ile masz dzieci, prawda? A ona no, mówi, że no, wstyd mi się przyznać. Ja mówię, no dobrze, dlaczego? Bo ja mam tylko 9.
No tak, ale to nie wszystkie dożywają potem, prawda? Duża umieralność jest.
Jedna tragedia olbrzymiego przyrostu naturalnego, prawda, z jednej strony. A z drugiej strony tragedia polega na tym, że oczywiście są różne, że tak powiem, różna sytuacja klimatyczna jest w różnych krajach, jest trochę inna na północy, inna na południu, ale tam, gdzie ja byłem, to tam, tak jak mówię, były drzewa bananowe, tak. Poza tym jezioro Tanganyika i ryby łowią się, wie pan, w jaki sposób?
Koszem.
Siada się na łódkę, bierze się wiadro i odpływa się trochę od brzegu i potem wiadrem, prawda?
No tak, ale i teraz może jeszcze byśmy przeszli do tych takich spraw. Pan bardzo dużo uczył w Afryce i to nie byle kogo, bo uczył pan ministrów, uczył pan rządzących, praksologii, tworzył pan organizacje rządowe, jak to ma. Proszę pana, jak to pan ocenia? Czy to przynosi jakiś skutek, czy te wyniki tego?
No więc jednak pomimo wszystko skutek był oczywiście. Ale ograniczony, bo tam, gdzie ja byłem, zresztą w większości krajów afrykańskich, nie ma jednolitości, że tak powiem, w jednym kraju. W jednym kraju są przedstawiciele różnych plemion, czasami nawet posługujących się trochę innym językiem. No i w związku z tym są te stałe, prawda, konflikty międzyplemiennymi, prawda? Czyli praktycznie rzecz biorąc w Afryce jest podobna sytuacja jak u nas, prawda, w krajach demokratycznych, gdzie są partie, które ze sobą stale walczą. No więc tamte walki są jeszcze silniejsze, dlatego że czasami nawet to jest pewna różnica nawet języka, w każdym razie są pewne różnice kulturowe. Bardzo często są różnice, proszę pana, wyznaniowe, prawda? Więc są różne, że tak powiem, wyznania, nieraz różne języki, no i to w jednym kraju stale są te konflikty bardzo silne właśnie na tym tle. I Afryka jest klasycznym przykładem właśnie tej odrębności, wie pan, plemiennej w poszczególnych krajach. No i oczywiście to jest bardzo podobne do tego, co się dzieje w krajach demokratycznych, które są w takich europejskich, prawda, w których są wyodrębnione, prawda, partie i partie ze sobą walczą, prawda, w sposób, prawda, bardzo okrutny. No tam te walki są okrutniejsze, bo co pewien okres czasu, no prawie, że w każdym kraju afrykańskim wybuchają jakieś takie konflikty zbrojne, prawda, pomiędzy jednym plemieniem a drugim plemieniem, prawda. No te plemiona mają różne obyczaje, niejednokrotnie są różne języki, także wie pan, razem biorąc wszystko to, biorąc pod uwagę jeszcze olbrzymi przyrost naturalny, no to Afryka jest bardzo takim, no powiedziałbym, niebezpiecznym kontynentem, dlatego że to jest kontynent jednak stałych, wewnętrznych, bardzo silnych konfliktów, przy czym te konflikty z reguły mają charakter konfliktów zbrojnych. No właśnie jedne plemię morduje drugie plemię, prawda?
Tak, Hutsi i Tutu. To najbardziej dramatyczne. Panie profesorze, ale pana działalność nie ograniczała się tylko do zagranicy. Pan również w Polsce uczył. Jednym z pana uczniów był Andrzej Koźmiński, znakomity profesor. Teraz był nagradzany. Pisze o panu.
Muszę powiedzieć, że to jest też bardzo charakterystyczna historia. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że w dziedzinie teorii organizacji zarządzania Koźmiński to jest numer jeden. Nie ulega najmniejszej wątpliwości. To jest najwybitniejszy profesor o bardzo wysokim, prawda, olbrzymiej praktyce zagranicznej, prawda, ze wspaniałą znajomością paru języków.
Głównie francuski, bo on zdaje się mama francuska.
Poza tym jest twórcą, proszę pana, szkoły tej zarządzania, która, proszę pana, no co roku jest oceniana jako pierwsza, najlepsza. Ale, proszę pana, w zeszłym roku, ja zresztą byłem jednym z opiniodawców, prawda, raz w roku jest nagroda ministra, to jest ta duża nagroda, nie wiem ile teraz, no ja ją tam dostałem. Wiele lat temu to w tym czasie to było 40 tysięcy.
A za się profesor Koźmiński nie dostał, tak?
I proszę pana, on miał, proszę pana, miał tam coś 6 chyba tych oceniających zagranicznych. No ja napisałem chyba na 15 stron ocenę, prawda, jego wymieniającego poszczególne ten. No więc oczywiście był bezkonkurencyjny. No i proszę pana, no poza tym, no twórca najlepszej szkoły prywatnej zarządzania w Polsce.
Od 93 roku, o ile pamiętam.
I proszę pana, w zeszłym roku nie dostał.
No
Przy czym
właśnie.
on zawsze był bezpartyjny, był profesorem za komuny bezpartyjnym, jest teraz też bezpartyjny, prawda? No i miał, proszę pana, wyjątkowo, miał chyba 6 opinii zagranicznych, no wspaniałych. No ja napisałem na kilkanaście stron, po prostu wymieniając tylko jego poszczególne, analizując tego. I wie pan, nie dostał. No więc to była wielka satysfakcja, że w tej chwili dostał wspaniałą nagrodę, prawda, tej bardzo jednej z najstarszych uczelni, prawda, europejskich, francuskich. No to była olbrzymia, olbrzymia, proszę pana, manifestacja, bo było tam coś, tysiąc osób miało udział, prawda.
Tak, to docenienie. A profesor już ma doktorat od 25 roku życia, był bardzo szybko dostrzeżony, a ciekawy jestem, czy duża będzie duży podatek od tej nagrody, bo u nas fiskus tak się uparł, że największe podatki wali naukowcom, zdaje się.
Tak, no więc no nie wiem, jak tam będzie, proszę pana, no ale w każdym razie to jest taki, nie wiem, pan bardzo specyficzny problem, prawda, nieumiejętności obiektywnego oceniania,
tak,
prawda?
Tak, tak. No trochę, przepraszam, to ja powiem, bo pan profesor nie wiem, to satyra jest po prostu, satyra na jakieś dziwne obyczaje. Ale panie profesorze, pan profesor jest słynny, znaczy znany i mówi się główny prakseolog, prawda? To prakseologia była taką bardzo dużym zainteresowaniem pana profesora. Proszę nam wytłumaczyć, bo to mniej więcej wiemy oczywiście, na czym polega, o co chodzi, ale jak pan pojmuje tę naukę?
Proszę pana, to moim zdaniem to jest bardzo ważna nauka, bo to jest nauka sprawnego działania. Sprawnego działania, sprawnego zarządzania, prawda? No głównie oczywiście tutaj chodziło nam o sprawne zarządzanie przedsiębiorstwami, zespołami ludzkimi, prawda? No to jest koncepcja, która została przez, prawda, rozwinięta w Polsce. No i muszę powiedzieć, że nasz zakład prakseologii był naprawdę niesłychanie działający w Polskiej Akademii Nauk. Był niesłychanie aktywny. No, myśmy opracowali co roku, prawda, prowadziliśmy bardzo obszerne badania, no i stale pewne koncepcje przedstawialiśmy, prawda, no z tym, że te koncepcje no, nasze, no w latach powiedzmy 70., kiedy ja byłem kierownikiem tego zakładu, no to nasze koncepcje jednak były nieakceptowane przez partię, no bo między innymi to była koncepcja, proszę pana, struktury zarządzania, struktury rządowej, prawda, no radykalne zmniejszenie, prawda, ilości ministerstw, ilości...
No to kadry. Aktualne dzisiaj bardzo powinno być.
W tej chwili mamy, proszę pana, mamy 150 tysięcy za dużo w administracji. Mamy szalenie, mamy w tej chwili 20 ministerstw. No tam jedno ministerstwo zmniejszono, jedno, ale jest trzy więcej niż dało w okresie Platformy, prawda?
I czekamy, co pan Morawiecki w styczniu nam powie. Może coś...
Tragedia jest, proszę pana, no ja brałem udział w radykalnej reformie, proszę pana, w Kanadzie, no gdzie zlikwidowano olbrzymią większość ministerstw, no po prostu nie ma potrzeby, żeby ewentualnie co 4 lata, prawda, bo teoretycznie to jest możliwe, nowa polityczna kadra obejmuje, zmienia, prawda, personel, oczywiście nowy minister zmienia oczywiście całą kadrę
kierowników,
ludzie. I nowe koncepcje, prawda? No więc to jest zupełne bzdurstwo.
Jeszcze jest coś takiego jak gabinety polityczne. To co to jest dopiero kuriozum?
Opracowałem szczegółowy problem. One jest parę stałych ministerstw, natomiast, proszę pana, nie ma potrzeby tworzenia olbrzymiej ilości ministerstw, tylko po prostu stałe urzędy. Urzędy, prawda, które kierowane są przez specjalistów, prawda? I nie ma tej obawy, że co 4 lata, prawda, przychodzą nowi ludzie. No przede wszystkim pierwsza podstawowa sprawa, no wie pan, mamy tradycyjny taki przykład, proszę pana, no już nie będę wymieniał konkretnego przykładu, ale to jest właśnie niedawny, prawda, bardzo, bardzo duże, największe polskie przedsiębiorstwo w Warszawie zostało, proszę pana, dyrektorem został człowiek, który nie miał zupełnie żadnego wykształcenia z dziedziny zarządzania. No i wytrzymał jeden rok, no potem był bunt zaloni, prawda, trzeba go wyrzucić, ale trzeba sobie zdać sprawę, że olbrzymia większość, proszę pana, i ministerstw, i przedsiębiorstw, proszę pana, jest obsadzana z punktu widzenia
partyjnego.
I to jest, proszę pana, dopóki my nie zlikwidujemy partokracji, a wprowadzimy autentyczną demokrację, która między innymi funkcjonuje w całym szeregu krajów, już funkcjonuje ten system, że wybiera się, prawda, na kierownicze stanowiska, szczególnie przedsiębiorstwa, proszę, ludzi fachowych z punktu widzenia fachowości, nie z punktu widzenia przynależności partyjnej.
Ja to wszystko wiem, bo czytałem Patologię transformacji, panie profesorze, i to jedna z najwybitniejszych książek, uważam, tak. I powinna być obowiązkowa, albo czytana rano każdemu z tych ministrów, a pana jeszcze łączy z panem profesorem Andrzejem Koźmińskim transformacja systemowa.
Tak, proszę pana, no więc jeśli chodzi o Koźmińskiego, Koźmiński opracował cały szereg, prawda, no, książek, który przedstawił swoje te koncepcje dotyczące, no między innymi opracował dwa podręczniki teorii organizacji i zarządzania, no oczywiście te praksologiczne, to są z punktu widzenia tej sprawności funkcjonowania. No i no cóż, no...
Gratulujemy panu profesorowi Koźmińskiemu. Ubolewamy, że tak się dzieje, jak się dzieje w Polsce z tymi nagrodami, ale panie profesorze, pan profesor, tyle rzeczy, pan przeszedł powstanie warszawskie. Co to dla pana te wszystkie różne drobne potyczki, prawda?
Tak, no widzę pan, no cóż, ja...
I znowu niektórzy podskakują, ale to my tutaj pomału się do nich dobierzemy. Natomiast jest studio pan Paweł Kalinowski, dzięki któremu pana poznałem, i on ma też jakieś pytanie, tu mi się rwie do mikrofonu.
To się bałem jakiś czas temu, witam panie profesorze. Ja miałem takie pytanie, bo mówił pan o tych podziałach w Afryce, no ja też jestem bliski Afryce. I Afryka jest mi bliska. I chciałbym pana zapytać, bo mówił pan o podziałach plemiennych i tak dalej, a tu chodzi o to, czy te podziały w krajach afrykańskich nie są troszeczkę narzucane z zewnątrz, czy ten neokolonializm nie jest cały czas aktywny. Zresztą Stefan tutaj pani Izabeli nie dał mówić za dużo o wpływie Francuzów, Francuzów na wpływ na politykę afrykańską, Republiki Środkowoafrykańskiej, tak jak w pańskim przypadku na Rwandę i Burundi. Czy ten wpływ zewnętrzny nie jest zbyt duży, zbyt istotny? Takie pytanie tych byłych kolonialistów.
Problem polega na tym, że zostały zlikwidowane, że tak powiem, kolonie, powstały samodzielne kraje i one z miejsca stały się terenem wielkiej, że tak powiem, ofensywy kapitału światowego. No oczywiście to był problem, prawda, bardzo taniego, po niskiej cenie wykupywania przedsiębiorstw w Burundi. No ja bardzo z tym walczyłem, ale to była straszna historia, dlatego że był dosłownie atak, proszę pana, wielkiego kapitału światowego, brytyjskiego, amerykańskiego, prawda, na wykup przedsiębiorstw, oczywiście po bardzo niskiej cenie. Tam było cały szereg tych pokolonialnych zbudowanych, prawda, czy to przez Francuzów, czy bez MEP, Bergów, czy tam przez Agryków, zupełnie sprawnie działające przedsiębiorstwa. I był niesłychany atak na to, żeby to przedsiębiorstwo, proszę pana, wykopywać po niskiej cenie. No ja miałem taki bardzo poważny konflikt, bo to było duże przedsiębiorstwo produkcji kawy, mrotu na dobrym poziomie, gdzie, prawda, proponowałem cenę 3 miliardy. No ja ten czas zaprotestowałem w imieniu naszego projektu organizacji...
3 miliardy dolarów, tak?
No i tak, i w ten czas prezydent się zgodził na to, że my powołamy swoją komisję, która oceni. Myśmy ocenili wartość tego przedsiębiorstwa na 8 miliardów. No i ostatecznie była wielka, wielka dyskusja. No oni się oczywiście wycofali. Była to wielka, że tak powiem, awantura. No ostatecznie skończyło się na tym, że został sprzedany za 6 miliardów.
No czyli coś udało się. Panie profesorze, jeszcze mam jedną awanturę, ale już krajową, i to będę dzwonił do Gliwic. Także strasznie panu, bardzo panu profesorowi dziękuję za rozmowę, za wszystko. Życzę zdrowia, zdrowia i zdrowia, wesołych świąt i no i do usłyszenia, jeśli pan profesor pozwoli.
Bardzo serdecznie wszystkiego życzę, prawda? No i poza tym tradycyjnie, nie wiem, czy już pana zaprosiłem, proszę pana na swoje stuletnie.
Tak jest, już się szykuję. To za 3 lata, czy za 4?
Za 3 lata.
Za 3 lata, to bliziutko.
Za 3 lata, proszę pana, będzie duża impreza, no, która, wie pan, ja wszystko robię, żeby moja rodzina się na to zebrała. Prawda,
to wobec tego dziękujemy i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Wesołych świąt.
Kłania się bardzo serdecznie. Wszystkiego najlepszego z okazji świąt.
Dziękujemy.
Kłania się serdecznie.
Proszę państwa, jeszcze jeden telefon. Teraz będzie też taka sprawa, zdaje się, jedna dobra, jedna trudniejsza. Mianowicie byłem w Katowicach na takim panelu wielkim w tym wspaniałym gmachu śląskiego sejmiku. Jest w budynku wojewódzkim, który był zbudowany w 26 czy 28 roku. Zdaje się, że od 26. No i do dzisiaj jest przepiękny. Taka architektura międzywojenna, polska, prosta, jednocześnie wspaniale pomyślana. Hole, sale. Teraz budujemy z tego szkła obrzydliwego. Jest. Natomiast czy to, co za chwilę usiłujemy się dodzwonić do Gliwic, do pana mecenasa Andrzeja Wołoszyna, może nam się uda, zdaje się, że się udało. I pierwsze pytanie właśnie będzie, o jest, mam telefon. Panie mecenasie, dzień dobry, Stefan Truszczyński. Czy pan mnie słyszy?
Tak, dzień dobry panu.
Spotkaliśmy się, panie mecenasie, na ważnej sprawie tożsamość śląska a Polska. I pan też tam był bardzo aktywny. I takie króciutkie podsumowanie, dosłownie kilkuzdaniowe, bo jeszcze mam do pana pytanie z pańskiej branży jedno. Więc jak pan to ocenia? Potrzebne są te spotkania? Dają coś?
Proszę pana, to jest chyba banał, że w wielu wypadkach na tego typu różnego rodzaju konferencjach czy spotkaniach z różnymi ludźmi o różnych poglądach można właśnie te poglądy wymienić, podyskutować, nawiązać konkretne jakieś znajomości po to, ażeby po prostu być aktywnym społecznie i życiowo.
A Śląsk to gorący teren teraz szczególnie.
No, od pewnego czasu z uwagi na takie, a nie inne podchody, nazwijmy to działaczy rasiowskich, nie rasistowskich, tylko rasiowskich, no można
Ruch Autonomii Śląska. Tak, Ruch Autonomii Śląska. Ale panie profesor, panie mecenasie, tam była pełna sala, tam było masę różnych opinii. Jeszcze do tego będziemy wracali, ale teraz chciałbym się zająć sprawą chyba dość przykrą, bo otóż tutaj dowiaduję się, że no, na waszym terenie dzieją się takie rzeczy jak wyrzucenie, nie wiem właśnie dlaczego, wyrzucenie, proszę pana, ze składu sędziowskiego biegłego sądowego. Czy to prawda?
Troszeczkę pan nie trafnie to przedstawił, bo ze składu sędziowskiego nie wyrzuca się biegłego, tylko biegłych powołuje prezes sądu okręgowego, obojętnie w jakiej miejscowości, w której taki sąd istnieje. I jedynie pan prezes ma te prerogatywy, zarówno do powoływania, jak i odwoływania. Ja istotnie spotkałem się z takim przypadkiem odnoszącym się do mojego klienta, gdzie doszło do sytuacji no wręcz makabrycznej dla niego, jako że biegły zaniżył czy zawyżył, to obojętnie, o kilkaset tysięcy wartość nieruchomości. To nie jest pierwszy przykład w kraju. Ja odsyłałbym może czytelników czy słuchaczy do takiego portalu Trzeci Obieg, Trójka Arabska Obieg, gdzie mój klient przekazał takie informacje, które pozwolą słuchaczom bliżej się z tym spotkać. To są takie dwa artykuły. Symbioza, mówiący o ścisłych powiązaniach biegłych sądowych z konkretnymi sędziami, oraz artykuł Biegły sądowy to maklawe życie, jak na wskutek swoich własnych pomyłek, czy też wręcz zafałszowanych składanych opiniach, tworzy drugą opinię na polecenie sądu i otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie. No to już zatraca trochę oskór.
Jak to jest z tymi biegłymi? Czy to jest jeden biegły, czy powinno być dwóch biegłych w takich, takich sprawach? Bo mogą być różne opinie, prawda? Czy ta sytuacja pana zdaniem jest dobra, czy też teraz się mówi dużo o sądownictwie, o tym wysokim, prawda, tutaj na topie. A jak to jest na dole? Jak pan jako praktyk prowadzący sprawy liczne to ocenia? Bo wszystko zaczyna się od tego właśnie klienta, od tego podsądnego na dole. Czy tam coś się zmienia? Czy tam jest wszystko w porządku? Jaka jest sytuacja pana zdaniem?
No niestety muszę potwierdzić, że te spostrzeżenia społeczne odnoszące się do szeroko rozumianego aparatu sprawiedliwości oraz koniecznych reform, które ostatnio są w tym zakresie przeprowadzane, udowadniają, że w wielu wypadkach na wskutek usytuowania roli biegłego w procesie to właściwie on wydaje wyrok w sprawie, bo nic dziwnego, że sędzia w zdecydowanej większości przypadków dowód z opinii biegłego traktuje jako dowód koronny, nazwijmy to, i w tym kierunku potem wyrokuje. Powtarzam, dotyczy to takich sędziów, którzy nie są, załóżmy, w jakichś układach z biegłymi, bo to można bardzo łatwo prześledzić. Są do tego stosowne służby audytorskie czy innej rangi, które potrafią dojść, dlaczego w jednym przypadku dotyczących konkretnych jakichś spraw, załóżmy rodzinnych czy majątkowych, powtarza się bardzo często nazwisko konkretnego lub konkretnych trzech, czterech biegłych, mimo że na liście biegłych danej specjalności, strzelam na przykład rzeczoznawców, jest ich aż 20, a na przykład tylko 4 czy 5 dostaje zlecenia od sądu.
Rozumiem. No właśnie to mnie uderzyło, że w tym momencie, jak ten przypadek, o którego zaczęliśmy, to co? Jeden facet, jeden biegły, teraz wyznaczony dość jakoś tak bardzo dyskusyjnie, można powiedzieć. No w każdym razie jeden ma taką wielką władzę, no bo on ma władzę, no bo jeżeli ten sędzia się nie zna albo nie potrafi czegoś tam wyliczyć, prawda, no to ta opinia tej jednej osoby jest niesłychanie istotna i czasem decydująca.
Potwierdzam i chciałbym jeszcze tutaj skomentować ten fakt, posługując się wypowiedzią naszego marszałka Józefa Piłsudskiego. Kto się raz sprzedał, ten sprzedawczykiem pozostanie do końca życia. Naturalnie on to powiedział dosadnie, a nawet i wulgarnie, ale jest to niezwykłe trafne spostrzeżenie, ponieważ nic dziwnego, jak się jest na przykład 14 lat aż biegłym Sądu Okręgowego w Gliwicach, to święty człowiek, że tak powiem, nie potrafi opędzić od pewnych pokus, że jedna ze stron, która chciałaby, ażeby dla niej opinia była korzystna, przystąpi do tak zwanych negocjacji z biegłym. I potem wypaczone, a nawet zafałszowane opinie stanowią to, co przed chwilą powiedziałem, podstawę do wyrokowania przez sąd.
No właśnie, to może jednak to, co mówiłem na początku, że powinno być tych biegłych więcej, dwóch przynajmniej.
Powiem tak. Na liście jest może być 20, nawet 30, na przykład lekarzy różnych specjalności. Powoływanie dwóch, trzech biegłych to oczywiście automatycznie powoduje wzrost kosztu. Biegli otrzymują stosowne wynagrodzenie za sporządzenie opinii. Ale istnieje możliwość podważenia, aczkolwiek ona jest niezbyt chętnie jednak wielokrotnie przez sądy przyjmowana, że w drugiej instancji. Ale to również są też koszty dla tego, który wnosi, no neguje opinię poprzedniego biegłego.
Wie pan, to są takie oszczędności pozorne, bo powiedzmy, że nawet niech to kosztuje 1000, czy 2, czy 5 więcej, a jeśli sprawa jest o setki tysięcy, o miliony, no to cóż to za podniesienie kosztów, po pierwsze.
Ależ oczywiście i tu potwierdzam, że mój klient wydał dużo pieniędzy na sporządzenie opinii przez dwóch biegłych rzeczoznawców z Bydgoszczy z tytułami doktorskimi, którzy w tej konkretnej opinii podważają opinię tego biegłego powołanego przez sąd w kilkunastu punktach i wręcz oświadcza ta opinia, że ten biegły ją sfałszował.
Traktujemy tę sprawę jako przykład. Nie możemy się dalej zajmować. Tak, ale ten problem istnieje i dlatego się, że tak powiem, poprosiłem pana o wypowiedź. Panie mecenasie, czyli ja panu życzę, żeby pan miał biegłych, bardziej biegłych, a przynajmniej uczciwych i niesprzedajnych, a z drugiej strony nacisk środowiska, palestra, adwokaci, czy w tej sprawie nie mogą czegoś, że tak powiem, wymóc?
Och, to już pan troszeczkę przesadza, używając słowa wymóc. My możemy sygnalizować. Ja i mój klient sygnalizowaliśmy w ministerstwie, że sprawa dotycząca nieprawidłowości odnośnie tego biegłego, o którym mówimy, została rozpoczęta 14 marca tego roku. Jemu kadencja biegłego wygasa z dniem sylwestrowym.
No właśnie, a nam wygasa...
Tak. A dotąd mam sądu jedynie informacje, że są prowadzone działania wyjaśniające.
No, czyli ten temat pod tytułem... Tak, temat pod tytułem biegli jest istotny i jak już się skończą boje na górze w sprawach sądów i w ogóle sądownictwa, to trzeba będzie zająć się, polecamy ministerstwu i innym ważnym, tych między innymi biegłych. Nam czas przebiegł szybko, godzinę. Dziękuję panie mecenasie, gościem był pan mecenas Andrzej Wołoszyn z Gliwic, a w studio miałem przyjemność rozmawiać z niezwykłą osobą, która jest odważna, walczy o życie małych dzieci w Republice Środkowoafrykańskiej, pani Izabela Cywa. No i nam towarzyszył też Paweł Kalinowski. Bardzo wszystkim dziękuję. Dziękuję też panu profesorowi Witoldowi Kierżunowi, z którym mamy już kontakt stały od pewnego czasu. Do widzenia państwu, do usłyszenia w czwartki. Stefan Truszczyński.